Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawszedzicza. Bardzo gorąco pozdrawiamy ponownie widzów telewizji Trwam. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Tylko wprowadzenie do tematu polityka senioralna. Mówimy o właśnie najbardziej takiej grupie, można powiedzieć, potrzebującej, no wybaczmy, pochylenia się nad nią, bo to jest grupa właśnie osób starszych. Mamy grupę oczywiście nowonarodzonych i dzieci, ale te osoby, te dzieci mają rodziców. Natomiast seniorami wiemy, że różnie bywa, rodziców już nie mają, a rodzina czasem traktuje, jak traktuje. Więc ten temat polityki senioralnej, czyli odpowiedzialność rządu też nad tą sprawą, pochylenie się rządu i nie tylko państwa nad tą sprawą, będzie dzisiaj tematem naszych rozmów, myślę, że owocnych. Nasi goście, których chcę przedstawić, to pani Elżbieta Bojanowska, podsekretarz stanu w ministerstwie tutaj do spraw ogólnie mówiąc rodziny i polityki
rodziny,
społecznej.
Rodziny, pracy i polityki społecznej. Szczęść Boże.
Witamy serdecznie. Pani minister, cieszymy się, że pani odwiedziła naszą telewizję i radio. I jest z nami pani Małgorzata Zwiercan, poseł na Sejm, przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej. Witamy pani
Szczęść
poseł.
Boże.
Szczęść Boże. Jest także pan Kordian Kulaszewicz, prezes Fundacji Adaptacja, prowadzący świetlicę dla seniorów. Witamy serdecznie panie prezesie, witamy panie Kordianie. Boże. Imię piękne, literackie, będziemy więc też nawiązywać jakoś do naszej polskiej kultury. I jest pan przedstawicielem, można powiedzieć, no, tej części rozwiązań, które konkretnie wprowadzają pewne, prawda, tutaj plany w życie. Bo...
Tak, jestem praktykiem i mam nadzieję, że rozjaśnię i pokażę, jak to w praktyce wygląda.
Jak to wygląda. Żeby zacząć temat polityki senioralnej, musimy, oczywiście zaprosimy naszych telewidzów za chwilę, ale opowiedzieć sobie, jak wygląda polski senior. Kto to jest polski senior? Jaki to jest człowiek? Bo nie interesuje nas niemiecki dzisiaj, angielski, francuski, włoski. Chociaż niektórzy pewnie mają też takie wyobrażenia. Na przykład pamiętam też ludzi starszych, na przykład we Włoszech. No to są starsi, najczęściej pogodni państwo, którzy mają więcej czasu. Mają więcej czasu dla siebie, więcej czasu dla rodziny. Spokojnie sobie chodzą na zakupy, uśmiechnięci. Takich widziałem jednokrotnie, będąc kiedyś w Rzymie. A jaki jest polski senior? Jaki to jest człowiek?
Polski senior jest taką osobą, ten aktywny, którego widzimy, to właśnie jest takim seniorem aktywnym i można powiedzieć zadowolonym, czerpiącym z życia. Ale nie widzimy tych seniorów, którzy są więźniami tych trzecich pięter, tych blokowisk, gdzie tego seniora, można powiedzieć, w minimalnym stopniu odwiedzają sąsiedzi.
Czyli podzielmy, czy państwo się zgadzają. Polski senior, a więc tak, ten uśmiechnięty, idący z pieskiem na spacer, mający blisko sklep, mający blisko służbę zdrowia, mający blisko aptekę, mający rodzinę, która co jakiś czas go tam gdzieś, prawda, odwiedzi, a więc wnuczęta i dzieci.
Może powiedzmy, że to jest polski senior, jest bardzo zróżnicowany, bo inna sytuacja...
Pierw opisujemy tego takiego szczęśliwego.
Szczęśliwego,
tak? A za chwilę tego mniej szczęśliwego.
Ale chodzi o to, że inny jest senior w wieku 65 lat, 70, aha, inny w 80, 90, a inny powyżej 100 lat, tak? Bo mamy około 4000 osób powyżej 100 lat. I każdy ten senior ma inny bagaż doświadczeń życiowych, inny stan zdrowia, inną sytuację rodzinną, nie mówiąc o sytuacji dochodowej czy też ekonomicznej. Dlatego tak jest trudno opisać tego polskiego seniora, bo to bardzo grupa złożona.
Jestem ciekaw, jak parlamentarzysta i jak minister rządu widzi.
Dla mnie, ja bym nie dzieliła właśnie seniorów ze względu na wiek. Ja bym seniora podzieliła właśnie na tego aktywnego, który nie potrzebuje pomocy z zewnątrz i tego drugiego, który właśnie już potrzebuje, czy to pomoc osoby bliskiej, czy już pomoc jakiejś instytucji. I tutaj dla mnie to właśnie takiego już może troszeczkę niepełnosprawnego, niesamodzielnego. Także ja bym tutaj podzieliła na takie dwie grupy. Ten aktywny, samodzielny i ten nieaktywny, potrzebujący już pomocy.
Czyli tak, co ma ten aktywny zapewnione? Ma emeryturę.
Ten aktywny...
Z czego 30% albo gdzieś 25% jest podobno... W sumie słabo, część jest niezadowolonych oczywiście.
Ale trzeba podkreślić,
Trzeba podkreślić,
że po raz pierwszy od marca tego roku waloryzacja emerytur była na tak wysokim poziomie, myślę tutaj o tych najniższych emeryturach, bo to było o 120 zł. Tak można powiedzieć, że w przeciągu 8 lat nie było takiej zwyżki tych najniższych emerytur, bo to było 30 zł, 20. Najwyższa jaka była, to była 70 zł. Dzisiaj mamy tą najniższą emeryturę, 1000 zł. Wiemy, że to jest cały czas mało, niemniej jednak to był znaczący krok.
Ale gwarantujemy sobie to, że jak wyjdziemy na ulicę z mikrofonem i zapytamy właśnie takiego człowieka po 60, po 70, czy każdy powie, że jednak do końca nie jest zadowolony. Nikt nie powie, że jestem szczęśliwy, oczywiście mam na wszystko. Nie.
Proszę,
nikt tak
ojca,
nie powie. Ja... Bo nawet ten były, prawda, pułkownik SB, któremu zostaje 2,5 tysiąca. Tak. Czy jakiś tam inny powie, jak tu żyć.
Przeżyć za 2050 zł. A były osoby takie, które musiały przeżyć za 800 zł. Tak? A tutaj powinniśmy śmiało powiedzieć, że godność i szacunek dla każdego seniora nie ma wieku. I tutaj powinniśmy dbać właśnie o tych seniorów, którzy właśnie dzisiaj mają najmniej. Tych jest jeszcze sporo. I ja tutaj nawiązując do tego, co ojciec właśnie powiedział, ja jak przed wyborami do parlamentu spotkałam się na takim spotkaniu wyborczym z seniorami, no to właśnie rozmawiałam o tych seniorach, jak im pomóc, tym właśnie, którzy żyją na granicy ubóstwa. Czyli zastanawiają się, czy dzisiaj kupić sobie coś do jedzenia, czy wykupić lekarstwa, czy ewentualnie opłacić media, czy buty na zimę. No to akurat środowisko seniorów, które było przede mną, wyszło na to, że były to osoby takie, które się zastanawiały, żebyśmy my znaleźli im jakieś wyjście z takiej sytuacji, co oni mają zrobić między wiosennym wyjazdem w ciepłe kraje, a jesiennym. Także są te osoby naprawdę w różnej sytuacji.
Jest to 9 milionów osób. To nie jest jakaś grupa, powiedzmy. Polska się bardzo mocno starzeje. To jest 9 milionów. Ale to jest czwarta niedługo,
trzeba,
prawda?
Trzeba też jeszcze powiedzieć, że rząd w zasadzie poprzedni, PO, PSL, przez te 8 lat w zasadzie w ogóle nie dbał o seniorów. Zaczął dopiero gdzieś w 2012 roku mówić o seniorach, a wcześniej po prostu w ogóle tak jakby seniorów nie było. Ja też akurat sobie dotarłam do takich... dotarłam do informacji, gdzie w 2012 roku Rzecznik Praw Obywatelskich razem ze swoimi ekspertami wydali książkę o osobach starszych, strategia działania w starzejącym się społeczeństwie. Po 2 latach, nie wiem, podejrzewam, że ci sami eksperci się spotkali i wydali kolejną książkę. Właśnie, co zrobili? Wydali kolejną książkę. Nie szukali żadnych innych rozwiązań, tylko żeby pomóc, powiedzmy...
Pomogli wydawnictwu, prawda?
Któremuś. Pomogli wydawnictwu któremuś kolejnemu.
Bo ja też mam wspaniałą lekturę. Założenia długofalowej polityki senioralnej w Polsce. Pozwoliłem sobie wydrukować, nawet tracąc kilkadziesiąt stron papieru, ale nie tylko tracąc, na lata 2014-2020. Załącznik do uchwały Rady Ministrów z dnia 24 grudnia, więc Wigilię, jak to pięknie, 2013 roku, pozycja 118. I troszeczkę się pochyliłem nad tą lekturą. No i taki trochę niesmak, bo rzeczywiście te 8 lat, jak Państwo mówią, co trzeba było przez te 8 lat uczynić, a co uczyniono, bo tutaj piękne tam widzę, jak zapewnić edukację, taką polityka senioralna, edukacja.
Tylko powiedział, to tylko założenia.
Założenia,
tylko założenia, nawet nie ma programu.
To trochę z kosmosu, bo ja mówię, jeżeli ten człowiek starszy nie ma tanich lekarstw, nie ma blisko ośrodka rehabilitacji, bo jak go bolą stawy i tak dalej, nie ma blisko na przykład jakiegoś nawet sklepu przyjaznego, żeby można było łatwo, to po co mu jakieś tam edukacyjne formacje i trzeci wiek i tak dalej, prawda?
Już mamy tańsze leki od zeszłego roku. Jest program 75+. Mimo, że totalna opozycja chciała to zakrzyczeć i mówiła, że jest to listek witaminy C, widzą, że to się nie sprawdziło. Seniorzy są naprawdę zadowoleni. Prawie 600 milionów złotych zostaje w kieszeniach seniorów. Także uważam, że to jest naprawdę wielkie osiągnięcie również tego rządu.
Tutaj ale oprócz tego trzeba powiedzieć o innych działaniach, jakie są. Oprócz leki 75+ i 600 milionów złotych, to trzeba powiedzieć, że także budujemy sieć takich ośrodków wsparcia dla osób starszych. To są domy dziennego pobytu dla osób starszych i kluby seniora. Czy najbardziej to jest skierowane dla osób samotnych starszych, żeby mogły, w miarę aktywnych, żeby mogły wyjść z domu i spędzić z drugim człowiekiem po prostu czas, żeby mogły spotkać drugiego człowieka, ale także zjeść ciepły posiłek.
Takim przykładem jest pan Kordian Kulaszewicz, który prowadzi niewielką fundację, ale to jest to konkret, prawda? Są tam konkretni ludzie starsi. Tak, jest to świetlica dzienna
dla seniorów. Jest to 12 osób.
W jakim klimacie one zaczynywane?
Jakby w programie Senior Plus, który, że tak powiem, każdemu kibicuje, chciałbym, żeby moja gmina wzięła w nim udział. Niestety, że tak powiem, to jest wola gminy, bo to jest partnerstwo z ministerstwem razem z samorządem. Ja prowadzę na jakby polecenie gminy taką świetlicę dla seniorów. Ja to nazywam, właściwie wszyscy to nazywają, takie przedszkole dla seniorów. Jest to 12 osób, 12 seniorów, podopiecznych też można nazwać, gdzie w takim kameralnym pomieszczeniu, że tak powiem, lokalu, spotykają się codziennie, aktywizują się, ćwiczą, rozmawiają. I mają opiekę. Są to tak zwane usługi opiekuńcze zamienione. Jest to wspaniała inicjatywa też dla osób starszych, osób, które mają demencję, osoby, które mają początki Alzheimera. Także myślę, że to taki program, który pani wiceminister tu przedstawia, Senior Plus, jest to bardzo ważne. Bo proszę zauważyć, że w dzisiejszych czasach seniorzy chcą być w domu. Chcą być zaopiekowani przez rodziny, a nie wypychani do domów opieki. Chociaż on by był najlepszy, najlepsze stanowisko jest...
W własnych pokojach i łóżkach.
Tak. I najważniejsze jest to...
W ciągu dnia wyjść z tego domu, prawda?
To bezpieczeństwo jest najważniejsze. Ja przez 8 lat opiekowaliśmy się dziadkiem, powiem 4 lata mojego taty siostrą, która była 26 lat od niego starsza. I ona była prawie że niewidoma. I teraz my musieliśmy wyjść ja musiałam jechać na uczelnię, moi rodzice do pracy. I co z taką osobą zrobić? Tu przez taką świetlicę, przez taki program Senior Plus, dalej aktywnie ludzie, którzy się opiekują, mogą pozostać aktywni w pracy, czyli mogą chodzić do pracy, zaprowadzić takiego seniora, czuć się bezpiecznie, że mu się nic nie stanie, bo tam jest zapewniony obiad, jest też opieka medyczna. I to jest bardzo, bardzo istotne, że ta aktywność i to jest ta pomoc.
Dlatego staramy się jak najwięcej zbudować ośrodków wsparcia w postaci domów, jak i klubów. I chcę powiedzieć, że na przyszły rok mamy niebagatelną kwotę, bo 80 milionów złotych i będziemy w ten sposób zabudowywać, można powiedzieć, mapę Polski domami bądź klubami dla osób starszych.
Ale to jest tylko przykład, bo panie Kordianie, więcej się chciało zgłosić, czy tylko tyle pan miał miejsc?
Ja tylko tyle mam miejsc zakontraktowanych, 12. Też liczę, jest ważna ta kameralność, bo jeżeli tej kameralności tam można było rozszerzyć do 15 osób, tym bardziej jeszcze tutaj pracujemy z panią przewodniczącą nad jakimiś poprawkami ze względu na to, że ustawy nie są dostosowane. Ja nie jestem placówką, jestem świetlicą prowadzoną. I wtedy też te wszystkie procedury nie są tak restrykcyjne. Po 15 już osobach wchodzi jakieś tam procedury głębsze, które ja muszę spełnić, a do 15 nie. Także...
To jest świetny pomysł, bo ja miałem ostatnio przyjemność na południu Polski, na Podhalu, być taki pałac seniora, czyli taki można powiedzieć dom pobytu całodobowego. Właśnie takie jakby hospicjum połączone.
Do pomocy społecznej.
Ale z takim domem prowadzonym świetnie, gdzie jest lekarz, gdzie są obsługa i tak dalej, kuchnia. Warunki, piękne powietrze, czyste i tak dalej. No ale wiadomo, konkretna cena kosztuje. To jest tak, że nie każdą rodzinę stać. Najpewniej stać byłoby rodzinę z Niemczech, prawda, bo z Anglii, bo są konkretne koszty, ale to wszystko jest zapewnione. A tutaj w tym takim dziennym pobycie to jest o tyle, że ten człowiek nie traci kontaktu z rodziną, bo...
Z własnym środowiskiem,
Kiedy oni są w pracy, on jest tam pod opieką.
Pod opieką.
I jest... Na wieczór już jest z wnukami czy z dziećmi, czyli jest w tym życiu rodzinnym, prawda? To, co najwięcej brakuje tym ludziom starszym.
Odpłatność akurat u mnie w świetlicy jest ustalana przez Radę Miasta. Jest to od 0 do 12 zł za dzień, czyli z posiłkiem, ze wszystkim, także ona nie przekracza...
Taki człowiek starszy potrzebuje na przykład trochę się, na przykład jakąś tam lekka drzemka, nie?
Tak, też jest taki pokój wyciszeń. Jest taki pokój wyciszeń,
gdzie... Pytam się, bo na zasadzie, że dzieci w przedszkolu są żywe, prawda? Ciągle coś trzeba im...
Ale część seniorów protestuje, nie chce pokoju wyciszeń i nie chce spania. A oni mówią, że spać mogą w domu, a tutaj to chcą aktywnie spędzać czas.
Akurat jest ta grupa seniorów tych takich aktywnych.
Są tacy, którzy potrzebują opieki. U mnie są tacy, którzy potrzebują opieki, którzy już nie mogą zostać sami.
Czyli że domownicy boją się ich zostawić, bo albo zapomną wyłączyć gaz, albo zamknąć...
A to już nie mogą, ani nad kuchenką stać same te osoby samotne, ani sobie samemu gotować, czy potrzebują tej pomocy opiekunki, bo to jest taka zamiana, bo jeżeli usługa opiekuńcza jest dosyć droga, tak, jeżeli byśmy mieli zapewnić 8 godzin usług opiekuńczych, to byłoby dosyć drogo, tak, gdyby, tym bardziej z opiekunką, no nie wyobrażam sobie, no 8 godzin nie ma, opiekunka nie zapewni aktywizacji, rozmowy, takiego dialogu na poziomie rówieśników. To jest wszystko bardzo ważne, że oni są między sobą, tak, oni rozmawiają o swoich czasach, oni rozmawiają, mają swoje piosenki, które dla mnie to jest fantastyczne to, że mają swoje piosenki, oni wyszukują, oni przynoszą mi książki, śpiewniki, gdzie nawet każą mi zapisywać pewne wiersze, które oni się nauczyli w szkole podstawowej. To jest fantastyczne. To jest to, że to, co dla nas tak naprawdę nie było istotne, tym bardziej dla mnie, kiedy z dziadkiem też kiedyś rozmawiałem, on uczył mnie piosenki też po niemiecku, kiedy ja niemieckiego, że tak powiem, nigdy się nie uczyłem, ale ja ją do dzisiaj pamiętam. I on...
Proszę nie śpiewać.
Nie, absolutnie. Absolutnie, ale jest to fantastyczne, że tu akurat mam młodą kadrę i my potrafimy być takimi ich wnukami, a oni potrafią dla nas coś też dawać, także taka usługa opiekuńcza
jest. No i ta grupa jeszcze jedna, która niestety choroba, prawda, zaawansowana choroba, gdzie tak jest na granicy, hospicjum czy jeszcze dom, czy domownicy jeszcze wytrwają, prawda, czy mają siłę, czasami jest tak, że zostaje to jedna, na przykład mąż czy żona, czasami są to dzieci jeszcze i teraz takie pytanie, nie jest trudne, nie, czy damy radę? No niejednokrotnie jest tak, że dają radę, to jest wielki trud i tutaj też, żeby to było jakieś też pomoc państwa, nie tylko to opiekuńcze, śmieszne, prawda? No może jest fajne, jak ktoś jeszcze ma 70 lat, 5 i rusza nogami, rękami, ale kiedy już jest sytuacja, że może być młodszy, to tu też jakichś rozwiązań potrzeba, prawda? Nie wiem, czy wtedy na przykład może się doczekamy tego, że ta druga osoba, bo ta młoda osoba, może córka, no będzie miała na zasadzie etatu pewnego, prawda?
Ja może trochę zdradzę pewną rzecz. Coś mamy w zanadrzu. Przygotowujemy program na przyszły rok właśnie skierowany usług opiekuńczych do osób starszych. Mówimy tutaj o osobach 75+. I na razie chcemy skierować je do osób samotnych, starszych osób z małych miejscowości. Dlatego, że uważamy, że ta sytuacja szczególnie tych osób jest trudna. Kiedy osoba starsza zostaje sama w domu, nie ma blisko rodziny, znajomych, przyjaciół, czyli tych, którzy tą usługę mogliby świadczyć. A ponieważ świadczenie usług to jest zadanie jakby samorządu terytorialnego, natomiast różnie samorządy się z tego zadania wywiązują, więc chcemy taką ofertę wiązaną tutaj zawrzeć z samorządami. Jeżeli dacie tyle godzin, to my dołożymy wam tyle. Wtedy nie będzie to 2 godziny, a już 4, czyli już będzie w jakiś bardziej kompleksowy sposób ta osoba starsza, samotna, która nie może wyjść z tego domu, zaopiekowana.
Dobrze, to jeszcze wróćmy do tego wątku, bo on tak może szybko został. Co można byłoby 8 lat temu rozpocząć i już dzisiaj by to przyniosło owoce? Ponarzekajmy tak trochę, mówiąc pozytywnie,
wydaje mi się, że przede wszystkim tamten rząd nie chciał słyszeć to, co mówią seniorzy. Zresztą w zasadzie to, co już mówił świat.
No bo czemu te założenia są 2014, a co było wcześniej, 2014, no właśnie, 2007?
To
nie było polityki socjalnej? Nie było?
Znaczy socjalnej, ale w ogóle jeżeli chodzi o seniorów, no nic się nie działo. Dopiero też w 2014 roku powstała Komisja Polityki Senioralnej w Sejmie, która wcześniej był powiedzmy jakiś tam może zespół, który był przy Ministerstwie Polityki Społecznej, bo
zespołu to, nie było żadnego
też
zespołu.
Nie było. No to w zasadzie ten... Tak sobie po prostu...
Jakoś przeżyją. To jest ta grupa, która jest z nami...
No mieli chyba ważniejsze, tak? Ważniejsze ceny. Budowali drugą Irlandię.
No, ale ja chcę powiedzieć... Państwo pamiętają, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbierała te pieniążki, te wdowie groszy czasami przed kościołem, potem oczywiście śmiejąc się z kościoła, z wiary. Te starsi ludzie, babcie, dziadkowie i młodzi też wychodzili, dawali pieniążki i oni potem przeznaczali to szumnie na łóżka geriatryczne, prawda, że 100 łóżek bo obliczono, że w Polsce jest ich tam jeszcze mniej niż te 100.
Tak jest. Ale ja chcę powiedzieć, że nawet ta polityka, jak powstała, to ona powstała, czy była ukierunkowana na osoby, które są aktywne, które w jakiś sposób mogą już sobie zaradzić. My przygotowując program i chcemy, żeby rząd, cały rząd w tym roku go przyjął, tą politykę społeczną do roku 2030, oprócz wszystkich obszarów działań skierowanych do osób starszych, wyodrębniamy tam grupę osób starszych już niesamodzielnych i im będziemy dedykować konkretne już działania. Im, ale także opiekunom tym osób, czyli jakby widzimy wszystkie w tej polityce osoby starsze, nie tylko te aktywne, ale te szczególnie, właśnie szczególną troską są osoby niesamodzielne.
Czy aktywni, jak pan Kordian się zajmuje, to jest tego
typu... aktywni i potrzebujące
wsparcia,
ale usługi opiekuńcze, tak, że jeszcze mogą chodzić, to nie są osoby leżące, nie są zależne, tak zwane, nie są zależne, to są osoby...
Chociaż Kordian, bo ja akurat byłam u Kordiana, u niego w świetlicy i poznałam te wspaniałe starsze osoby.
Gdzie to? W Gdyni?
Gdynia-Chylonia. To jest taka dzielnica Gdyni i naprawdę robi świetną pracę, świetną robotę, tak można śmiało powiedzieć, że te osoby, które do niego przychodzą, to po prostu jego kochają. No, dla nich to jest w zasadzie cały świat. To, że
ale to
widzimy,
to jest ta grupa i pan...
Ja chciałem jeszcze tylko, ojcze, a propos zbierania tych pieniędzy na te łóżka i że dla mnie, ja niestety otwierając fundację, musiałem też do niejednych drzwi pukać i dla mnie najbardziej przerażające było to, że jak mówili, że jak dali, że tak powiem, złotówkę gdzieś tam, nie będę już tu mówił gdzie, to już nie muszą dać. Że nam najciężej taką fundacją zbierać na, że tak powiem, potrzeby seniorów. I to jest naprawdę ciężka sprawa, także dzięki tym programom my możemy istnieć.
Ale dlaczego jakaś taka nieufność jest, że te fundacje są takie...
Nie wiem, znaczy nie, bardziej się pomaga dzieciom chorym, dzieciom z nowotworami, gdzie się pokazuje zdjęcie, a senior to jest tak, bo on ma emeryturę, no ale przecież on ma emeryturę, no ale ma rodzinę, dzieci, nie patrzy na to, że on ma małą emeryturę, że tak powiem, potrzebuje jakiejś tam pomocy, że w ogóle jest osobą samotną, tak?
Bardzo często.
Bardzo często. Osobą. I to jest dla mnie bardzo niezrozumiałe. Ja zbierając żywność przed świętami, dwa razy w roku. Potem rozdaję, bo też sprawdzam to, że tak powiem, jeżeli ktoś chce otrzymać ode mnie z osób samotnych, to muszą pokazać mi, że tak powiem, swój wyciąg emerytury, że tak powiem, ile dostają, żeby faktycznie pomagać tym bardzo potrzebującym. I to jest naprawdę wtedy, kiedy zbieram, mówią, no tak, ale na co pan tak właściwie zbiera? Ja mówię, no na funkcjonowanie właśnie dla tych takich samotnych, którzy potrzebują opieki, którzy nie radzą już sobie. Tak?
I poza tym też taki jest ten senior, który mu się też jakoś pomoże. On nawet jest tak dobry, że on potem z tego, co mu jeszcze zostanie, jakoś się podzieli nawet ze swoimi najbliższymi.
Tak jest.
Bo on pomyśli o tym wnuczku czy wnuczce, którym gdzieś tam też się nie rozwala, jak to się mówi potocznie.
Aczkolwiek dzisiaj, dzięki właśnie świadczeniu wyławczemu 500+, też w jakiś sposób pośredni osoby starsze, dziadkowie, mają lżej, bo już rodzinie jest lżej,
to
tak?
To się napędza, prawda?
Tak, bo już jeżeli...
plus powoduje, że jest lepszy oddech ten ekonomiczny w rodzinie. Rodzina już nie patrzy, prawda, na
ten dziadek, babci nie zaspokaja tej podstawowej potrzeby, tak? Często, którą pomagał rodzinie w funkcjonowaniu. Jeżeli daje, to już na te dalsze potrzeby, na jakieś... I jest tej rodzinie i temu dziadkowi, babci, jest łatwiej.
Tylko to
teraz
są,
też, właśnie jeżeli chodzi o tych dziadków, to weszła nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych, gdzie otrzymali stały dodatek, oczywiście po spełnieniu tych warunków, że faktycznie byli działaczami,
a nie odwrotnie.
402 zł. To też dla wielu osób, takich, no, z którymi ja mam kontakt, bo od wielu lat gdzieś jestem właśnie z tymi działaczami, z weteranami takimi, prowadzimy również ośrodek, gdzie przyjmujemy takie osoby i tutaj też dzięki rządowemu projektowi ASOS w tym roku przyjmiemy na takie tygodniowe pobyty około 700 osób. Także to nieodpłatnie, bo oni przyjeżdżają, to są pobyty takie nieodpłatne. Także mówię, ten kontakt też również w zasadzie co roku nasza fundacja,
ale
fundacja, w której jesteśmy wolontariuszami. W naszej fundacji to jest też niespotykane, bo w naszej fundacji nie ma żadnego pracownika. Wszystkie osoby, które pracują tak, w fundacji, są wolontariuszami, bo po prostu wiemy, że no, po prostu te pieniążki, które są na te cele statutowe, to właśnie dla tych osób potrzebujących.
Ja może jeszcze wspomnę, że oprócz tej ustawy z sierpnia odnośnie pomocy osobom tutaj, które zasłużyły się, to mamy jeszcze jedną grupę, to będzie świeża ustawa, jeszcze nie podpisana przez pana prezydenta, w piątek uchwalona przez Senat, a mianowicie członkowie Korpusu Walk o Niepodległość, czyli te osoby, które z bronią w ręku walczyły o naszą niepodległość, mogą być zwolnione z odpłatności w domach pomocy społecznej. Czyli z tych 70%, które ta osoba pokrywa za pobyt w domu pomocy społecznej, może zostać zwolniona. To kolejne działania jakby tutaj pomocowe dla tej grupy osób.
I jeszcze co jedno, myślę, że państwo, szczególnie rząd, ma świadomość, ministerstwo, że przy tych dużych miastach, centrach jest łatwiej. Bo z jednej strony może tam jest życie, jak mówimy, droższe, ale jest łatwiej dojść do jakiegoś takiego, prawda, klubu, świetlicy.
No jest urzędowo taka, jest taka Polska dwóch prędkości.
Tak. Natomiast te małe miasteczka, małe gminy, no, gdzieś tam ktoś jest, tam, że nawet czasami jest taka sfera wstydu, prawda?
Dlatego
że
my mówimy o tym programie, który wspominałam, to dlatego my chcemy go skierować właśnie do miejscowości, do 20 tysięcy osób. Tam, gdzie sytuacja osób starszych jest najtrudniejsza.
Są takie sytuacje, że tam tylko ksiądz wie, proboszcz.
Tak.
Albo niejednokrotnie ktoś tam w gminie czasem, kto widzi jakieś tam formularze, jakiś tam pracownik, niekoniecznie burmistrz.
Ale ja muszę powiedzieć, byłam ostatnio na Podkarpaciu, bo jeżdżę po małych miejscowościach i właśnie budowane są te domy dziennego pobytu. I jeżeli jest zaradny samorządowiec, to on właśnie zwozi z całej gminy osoby starsze, często samotne, do tego domu dziennego pobytu. I potem po południu rozwozi je do domów. I te rozmowy z tymi osobami są bardzo, bardzo inspirujące i widać, że to, co robimy, jest dla nich bardzo ważne.
No, proszę, jeszcze chciałam dopowiedzieć, że te osoby właśnie, które żyją w takim ubóstwie, one są naprawdę tak godne i nie chcą właśnie żebrać. Im po prostu ich duma na to nie pozwala. Niejednokrotnie było, że jak zanim jeszcze ta ustawa o tych działaczach opozycji, teraz gdzie była nowelizacja i gdzie została zatwierdzona, to niejednokrotnie mówiliśmy, ale trzeba by było napisać, tak, do urzędu. Taki wniosek, też można tego. Nie, ja nie potrzebuję.
I jest wstyd, no, że muszą teraz się wstydzić za to, że pracowali w takich czasach.
I że walczyli, tak, i że walczyli,
wtedy,
i żeby walczyli się, że o tą taki, wolną, tak, Polskę, że niejednokrotnie byli wyrzucani z pracy, prawda? Ponosili też inne represje. To nie było tylko to, tracili w sumie zdrowie i życie niejednokrotnie.
No, drodzy państwo, no teraz jest tak, na przykład te osoby, które na przykład były ciągle z prawicą związane, czy walczyły właśnie z komunizmem. Teraz niektórzy mi mówią, złośliwi sąsiedzi, no to nie ci ten twój PiS, bo jest utożsamiany, tak, z tymi prawicowymi,
tak, prawda? Bardzo często, bardzo często.
Z tą historyczną, no, nawet spuścizną. Niech ci pomogą, gdzie ich masz, a gdzie tam tego, prawda? Niech ci autobus podjadł. Jest taka też złośliwość, taka troszeczkę, no, międzyludzka, no bo
i dlatego nawet
się niekiedy znamy, kto z jakiej parafii.
Dlatego, prawda, teraz też nawet nie chcą występować, bo przecież oni faktycznie wiedzą, że ten rząd im na tyle, ile może dzisiaj, to im tyle pomaga, tak? No to trzeba Ministerstwo Finansów, tak, Mateusza Morawieckiego, trzeba naprawdę pochwalić za to, co robi, bo myślę, że jest to naprawdę...
Natomiast nie mamy tu nikogo z Ministerstwa Zdrowia, ale te łóżka geriatryczne, naprawdę brakuje geriatrów i taki pomysł przyszedł, no bo ci na przykład lekarze teraz strajkujący, no mający rację tak czy inaczej, no ci rezydenci, no przez 5 lat, gdyby zyskał specjalizację geriatry, miałby naprawdę dobrą pracę. I to powiem, że no brakuje tych specjalności. No, nie wiem dlaczego. Czy to jest troszeczkę
może
geriatrów
specjalny dar, czy...
Ta polityka tego rządu, Ministerstwa Zdrowia, ona idzie troszeczkę w takim innym kierunku, że geriatrzy mają być konsultantami w szpitalach. Że nie to, że osoba taka starsza będzie szła typowo do geriatry na jakieś konsultacje, tylko po prostu geriatra będzie konsultantem w szpitalach. Będzie po prostu odwiedzał różne oddziały. I rozmawiał właśnie z osobami starszymi. Proszę zobaczyć, że tutaj oprócz czasami właśnie jakichś tych chorób otępiennych, Alzheimera, to również osoby starsze popadają w uzależnienia, o których się w ogóle nie mówi. A to też jest no, taki obszar bardzo ważny.
Zatem też zdrowie psychiczne. Wiemy, że nieraz są takie
oczywiście.
Depresje z wieku starszego. No, efekt pustego gniazda. No,
czują się wykluczeni, wycofani niejednokrotnie. No, gdzieś ten stereotyp, który jeszcze funkcjonuje, tak, że osoba starsza jest takim balastem dla całego społeczeństwa, tak, że jest tylko kosztem. A tutaj my powinniśmy właśnie stawiać na to i też nasze media powinny stawiać na to, żeby pokazywać, że ten senior troszeczkę nawet uboższy, ale on jest godny tego, żeby go szanować, żeby pokazywać, że on ma rodzinę, że czasami żyją skromniej, ale po prostu najważniejsza jest ta więź, miłość, prawda? No, te wartości takie podstawowe.
Ja czasami nie mogę, jak te reklamy niektóre, na przykład widzę, że podrobiony starszy człowiek, bo ten aktor jest młodszy niż ten, na łódce, prawda, w kolorowej koszuli, tak. Piękne słońce, coś go tam nagle zaboli, bo zarzuca tą wędkę, no i od razu cała jest...
Właśnie ojciec powiedział, jak jest pokazywana osoba starsza, to zazwyczaj dotyczy choroby i leki, prawda? Czyli taki negatywny, obraz.
To, co jest pokazywane, to są właśnie suplementy diety, co też jest bardzo niebezpieczne.
Naprawdę,
oczywiście, że tak. Ile milionów jest wydawanych na suplementy diety? To jest po prostu
to
drugi rozdział.
Ten tak zwany target senioralny, prawda?
No,
seniora boli to, nie może usnąć, nie może zasnąć.
No to szczyknie, oprócz tego,
uwierzy,
że...
Nie?
No oczywiście.
Roboty geriatrów to mamy około 400, bo jesteśmy świeżo z panią poseł i panią wiceminister po konferencji o potrzebach seniorów. Także jest około 400 geriatrów i tylko 935 łóżek. Także jest to bardzo mało. Mi wstyd za Pomorze i za Pomorze i za
całą
miasto.
Polskę,
znaczy nie za całą Polskę, może no aż tak nie przesadzajmy, ale myślę, że za całą, bo w tylu pomorskim nie masz zero łóżek i zero, że tak powiem, geriatrzy są. Ale jest zero łóżek, także...
Ani jednego łóżka nie mamy.
Ani jednego łóżka nie mamy w ogóle specjalnego szpitala geriatrycznego. Mam nadzieję, że powstanie, bo są takie...
Macie tak zdrowe społeczeństwo, to nie ma w ogóle ludzi starych, tak?
Ale tutaj trzeba przyznać, że Gdynia od 12 lat prowadzi program polityki senioralnej. Także też należy do takich miast troszeczkę wyjątkowych. Tutaj trzeba przyznać, oni nie patrzyli na to, co rząd robił, tylko po prostu dbali... Tak, zaczęli tworzyć, tak, i przecierali te szlaki na własnych błędach, doświadczeniach.
A jest szacunek dla dziadków, tak?
Myślę, że tam troszeczkę jest taki lepszy, tak. Ten senior jest troszeczkę inaczej. Mimo, że jest mnóstwo takich właśnie, którym ja dzisiaj pomagam, z nimi się spotykam, którzy żyją jeszcze na granicy.
Już czas nam się szybko biegnie, za chwilę przerwa, tak, upominek muzyczny i telefony od słuchaczy, od telewizów. Podsumowujmy tam tę część. A więc polityka senioralna ma się wyrażać w czym? Zbierzmy to. Program 500+, mimo że dla rodzin...
I może być w bezpieczeństwie szeroko pojmowanym. Bezpieczeństwo ekonomiczne, bezpieczeństwo fizyczne, każdego rodzaju bezpieczeństwo.
Jakie są założenia, że poprawa następuje, bo następuje?
Następuje. Następuje i to, co mówimy, naszym celem są te osoby starsze, które są w najtrudniejszej sytuacji, bo tutaj właśnie państwo musi interweniować i pomagać
jest
tym
głos,
osobom.
Jest głos seniora wysłuchiwany, że naprawdę to, co senior, że tak powiem, potrzebuje, polityka idzie naprawdę w tym kierunku, że głos jest wysłuchiwany. Jest ta polityka senioralna w końcu, senior, że tak powiem, jest zaopiekowany, a nie jest pozostawiony sam sobie. I
ale
to jest najważniejsze.
Chcę także powiedzieć, ponieważ 1 października obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Jutro ministerstwo organizuje spotkanie właśnie dla osób, które są uczestnikami Domów Dziennego Pobytu i Klubów Seniora. To już drugie takie spotkanie. W tamtym roku był piknik nad Zalewem Zegrzyńskim. W tym roku spotykamy się w Warszawie, żeby też osoby, które w takich formach dziennego pobytu są, mogły wzajemnie się tymi doświadczeniami wymieniać, żeby się spotkać integrować. Jutro
tylko
w Warszawie.
To jest fajnie, to jest pewna część, promil, prawda?
Tak, seniorowa. To jest cały czas bardzo mało.
O takim bazowym, szerokim rozwiązywaniu spraw, chociażby bezpieczeństwo, ja myślę, że tutaj policja by nam powiedziała, ale według kilka lat temu aż 45% badanych pożyczało pieniądze od różnych podmiotów.
Teraz są programy, chwilówki, już coraz więcej tutaj, programów były, jest takich. Tak,
ja już nie mówię o tych, tych wyłudzeń na dziadka, na wnuczka.
Prowadzimy tak, od tamtego roku taką kampanię społeczną razem z policją, razem z UOKiK-iem, ale także razem z Pocztą Polską. Bezpieczny i aktywny senior, żeby coraz bardziej uświadamiać seniorów odnośnie właśnie bezpieczeństwa.
Daj Boże tych, że sprzedaje swoje mieszkanie bardzo szybko, prawda? Jako ta renta wieczysta, okazało się, że za życia musi być wyrzucony, więc tutaj też.
Ale chcę także powiedzieć, że odnośnie bezpieczeństwa zmieniamy również przepisy odnośnie całodobowych placówek, które świadczą usługi dla osób starszych, niepełnosprawnych, czyli nie prywatnych domów pomocy, ale jeszcze innej kategorii, takiej troszeczkę, która działa bardziej, działa trochę czasami w szarej strefie, tak żeby zaostrzyć te przepisy i żeby właśnie spowodować większe bezpieczeństwo dla osób starszych.
No właśnie, bo może taki człowiek, tak jak potrzebuje takiego pana Kordiana, jak się go zapyta, panie tam dyrektorze, czy jakieś tam prezesie, prawda, chcę pożyczyć pieniążki na to i na to, jak to zrobić, pan może mu odradzić, może mu znaleźć jakieś bezpieczne, żeby on nie poszedł właśnie, nie zerwał na słupie telefonu.
Od tego ja myślę, że są też te kluby seniora, czy właśnie...
Tam jest taki przekaz, takich
praktycznych. Jest, bo są wykłady, są spotkania z bankowcami, z policją, że tak powiem, nawet w parafiach się o tym mówi, tak, że jeżeli się ogłosi, że jest takie spotkanie na przykład z policją, czy z bankowcem, czy z jakąś tam innym specjalistą, że mówi się właśnie o tym, żeby się wystrzegać tego, tak? Żeby
to... Jedna jest poprawa, to widać, że na przykład seniorzy nie boją się już właściwie kontaktu z policją, z panem, który jest tak zwanym dzielnicowym, prawda?
Najważniejszy jest kontakt i rozmowa. Rozmowa to jest po prostu w zasadzie lekarstwem na wszystko. To, żeby każdy z nas w zasadzie poświęcił chociaż chwilkę drugiej osobie trochę życzliwości i już też będziemy wszyscy czuli się lepiej. Tak
ale
się
w tej
wydaje.
Zmianie świadomości też jest bardzo ważna rola mediów. Nas wszystkich, ale w mediów w sposób szczególny, bo osoby starsze, jak pokazują badania, bardzo dużo czasu spędzają przed telewizorem, tak? Bądź przed są radiosłuchaczami. W związku z czym ta zmiana świadomości, uświadamianie i też w jakiś sposób kreowanie tego bezpieczeństwa osób starszych należy do mediów.
Pani myśli, że się uśmiecha, ale Radio Maryja nie tylko słuchają starsi.
Ja nie mówię tutaj, ja mówię do wszystkich mediów, tak, absolutnie.
A tych programów jest tak mało.
No rzeczywiście. No dlatego, bo niestety my walczymy z czym? Z liberalizmem, z libertynizmem, nie bójmy się tego słowa, bo ciągle ten drapieżny kapitalizm i ateistyczna lewica nie szanują dwóch grup. Nowonarodzonych, poczętych i starszych.
Tych najsłabszych.
Bo bezprodukcyjna, prawda? Bo ci potrzebują dotacji, potrzebują środków, więc przeszkadzają temu konsumizmowi, a ci też potrzebują, bo już nie mogą nic wyprodukować, tylko...
Dlatego my stawiamy na rodzinę.
Dlatego mówię,
na wszystkich członków tej rodziny.
Ja bym powiedział nawet więcej, na międzypokoleniowość.
Dlatego ta międzypokoleniowość i wewnątrz pokoleniowość też jest bardzo ważna.
W Polsce to nie zostało zabite jednak, mimo komunizmu, zauważmy, prawda?
Te wartości musimy cały czas tak troszeczkę to odbudowywać, bo gdzieś nam to umknęło, wszystkim nam to
fantastyczne jest to właśnie ta międzypokoleniowość, która jest jeszcze... W miastach tego tak nie widać, ale ja jeżdżąc po Polsce, ale też na Pomorzu, że ta międzypokoleniowość jest bardzo duża, że jednak ci dziadkowie czy seniorzy nie zostają, że tak powiem, sami sobie, tylko właśnie ta rodzina pokazuje, że tym dziadkiem opiekuje się jego córka, a potem dziadkowie, potem i wnukowie, czy pradziad,
wnukowie.
Już widać jest gorzej, bo zauważmy, że te relacje są wtedy ciepłe i aktywne, jeżeli właśnie jest to spotykanie się, na przykład dlaczego my już nie wspominamy naszych pradziadków, bośmy nie mieli okazji się z nimi w większości zetknąć, prawda? Czy na uroczystościach, czy tylko mamy kontakt z grobem, prawda? Albo z jakimiś zdjęciami rodzinnymi.
Natomiast tutaj... Ale żyjemy coraz dłużej. I teraz już wnusie, na przykład moje, mają prababcie i mają...
Dzisiaj mam rodzinę cztero- bądź pięciopokoleniową, coś, co kiedyś było niespotykane.
Daj Boże, ale mówię, bardzo ważne jest też wychowanie, że nie daliśmy się jednak pójść na taki materializm klasyczny, że na przykład, bo święta, wiadomo, że święta, wyjazd do babci, do dziadka dla rodzin z miasta jest pewnym trudem, w takim sensie, że lepiej byłoby wyskoczyć do jakiejś tam... Ten świąteczny weekend, prawda, do jakiegoś ośrodka, bo niektórych stać na to, prawda, czy do jakiejś tam leśniczówki w górach, czy nad morze, gdzieś sobie tam, prawda, cały dzień przebywać, niż
proszę
jechać
ojca, ale jak spędzi
kilometr
święta bez rodziny?
No, właśnie. To jest ten trud, który owocuje po tym, że nawiązuje się relacja. Wnuczek, dziadek, dziadkowie, wnuczęta i tak dalej. Nie ma tego, a tak jak taki wnuk, on tylko po prostu wie, że tego dziadka gdzieś tam ma za górami, z lasami i zadzwoni do niego na siłę jeszcze, zadzwoni jeszcze, do dziadka, tak, bo się ucieszy, bo ma tam imieniny. No to wtedy tego nie ma, tego,
ja
co przetrwało.
Tak, seniora, który ma wnuków za granicą i przychodzi do mnie tam raz w miesiącu i łączy się przez aplikację, żeby porozmawiać z nimi, bo sam nie potrafi, nie ma narzędzi, nie ma internetu. I to też ciekawa taka łączność. Myślę, że to też ten internet, że tak powiem, łączy pokolenia i łączy też z tym, co za granicą, bo niestety...
Ale lepiej to, by było, żeby oni wrócili, nie?
Tak. Ja bym bardzo chciał, żeby to właśnie ta rodzina była międzypokoleniowa, a niestety bardzo dużo osób wyjechało za chlebem.
Tak, oczywiście, to Państwo wiedzą dobrze, w tych wszystkich nawet pięknych, prowadzonych domach seniora i tak dalej, jeżeli przyjdą takie momenty świąteczne, jak jedne, drugie święta, jakieś uroczystości, jakieś takie rodzinne, to nie zastąpi tego miękka kanapa, nie wiem, ptasie mleko, wszystko.
Najlepszy dom nie zastąpi po prostu rodziny.
Tego kąciku w tym domu właśnie, gdzie jest rodzina, gdzie są oczywiście normalna, nie jakaś patologiczna, jakaś tam.
Ale dzisiaj jest tak, tych patologicznych to jest naprawdę już mało.
No mniej, tak, no ale mamy gdzieś tam sygnały, że
oczywiście, no
to media to nagłaśniają, że tam ktoś kogoś gdzieś tam, nie daj Boże, prawda, męczy, zamyka i prześladuje, to wszystko
nie, no jest, no gdzieś tam, gdzie są uzależnienia, no
oczywiście,
to...
Oczywiście,
to jest też problem, że była taka tendencja, że nawet się bali własnego dziadka, albo żeby iść na pogrzeb, też żeby wnuka zabrać na pogrzeb własnego dziadka, to była tragedia. I myślę, że z tym też trzeba walczyć. To jest też jakieś przesłanie dla nas, żebyśmy jakby nie bali się.
To już
się.
Nowy temat, nie? Jak na przykład dzieci, w ogóle jak dzieciom mówić o śmierci, o przemijaniu, bo w pewnym momencie takie pokolenie rośnie, że ono uważa, że nikt nie umiera, tylko śpi, nie odchodzi, a boimy się tych tematów takich
trudnych, to są trudne, ale trzeba właśnie rozmawiać.
Że je tego kurczaka, no ale on musiał ten kurczak, kiedy ja nie wiem, żeby mój dzieciom od dziecka, że to trzeba głowę urwać kurczakowi, żeby... Ale samo to, że no, człowiek potrzebuje żywności, jedzenia, bo i musi jakoś zdobyć. Nie tak, że produkuje jakiś proszek i tak, ale to już na marginesie. Czyli tak, pytamy się o politykę senioralną. Jest okazja teraz, drodzy nasi telewidzowie, jaka polityka senioralna, jak ona jest prowadzona? Mamy okazję, jest bowiem pani minister, podsekretarz stanu w Ministerstwie do Spraw Rodziny, jest pani poseł Małgorzata Zwiercan, przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej, a więc polski parlament, no jest też człowiek, który prowadzi fundację na co dzień, może też się podzielić swoimi kłopotami i radościami z tym związanymi, bo prowadzi świetlicę dla seniorów, małą, bo małą, ale czasem na przykładzie małej można mówić o większych, prawda, przestrzeniach problemu, zarysu problemu. Więc po tej muzycznej przerwie, która myślę będzie, czekamy na telefony od Państwa. Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012 i zagranica 657 0013, 657 0014. Oczekujemy na telefony. No i mamy telefony pierwsze, bardzo prosimy, telewizja Trwam.
Słucham. Boże.
Szczęść Boże, kto jest z nami?
Piotr z Łodzi, pozdrawiam serdecznie ojca prowadzącego i gości.
Witam panie Piotrze.
Chciałem zwrócić uwagę na jeden aspekt, który seniorów, który tu nie został poruszony, a mianowicie na jakość życia seniora. Jest, wiemy, że w różnych krajach długość życia jest różna, jakość tej seniorów życia, jakość, a więc ilość chorób, jaka ich nęka jest różna, co znaczy, że od czegoś to zależy. I teraz no mówię, że jest takie powiedzenie, że na starość pracuje się przez całe życie, prawda, ale w Polsce generalnie no mamy, jeśli chodzi o medycynę, to są no, coś wspaniałego, jeśli chodzi o chirurgię, ale jeśli chodzi o choroby przewlekłe, to jest dramat. A więc to jest miażdżyca, atopie, choroby jelita, nowotwory, no to idzie cały czas w górę. I teraz co robić, żeby ta jakość życia tego seniora była lepsza? I ja telefonuję dlatego, że usłyszałem, jak jedna z pań próbowała się naśmiewać z suplementów diety. I teraz tak, nie jestem żadnym tam dealerem, przedstawicielem firm farmaceutycznych czy kogoś tam, ale jeżeli się poczyta naukowe pisma, publikacje, to wiemy, że ta witamina D, że K2, że szczególnie koenzym Q10, że to są rzeczy, które dla osób starszych, gdzie ten metabolizm jest zwolniony, słabszy, powinni to spożywać, nie mówiąc już o mikroelementach i tak dalej. I mam takie spostrzeżenia, czy nie powinno się oczywiście ukierunkować tych seniorów, bo są oczywiście suplementy, które są nieprzydatne, bezwartościowe, ale są rzeczy, które powinno się jeść. I czy tak się zastanawiam, czy nawet tu apel do radia, do telewizji Trwam, czy takich pogadanek, czy naukowych audycji nie powinno się właśnie poprowadzić, żeby zabezpieczyć jakość życia tych seniorów.
Oczywiście, panie Piotrze, gwarantuję panu, bo ja nie jestem lekarzem ani aptekarzem, ale pani doktor Urszula Krupa kiedyś miała program, chyba teraz sobie jeszcze przypomni go, to poprosimy o suplementach diety. Natomiast, bo o co chodzi, bo naprawdę są badania, że my bardzo jesteśmy łatwowierni. Nie chodzi o to, żeby nie brać witamin, bo trzeba je brać i wzmacniać swój system odpornościowy, tylko prawdziwe witaminy, a nie kolorowe, wie pan, pastylki,
prawda,
typu, nie wiem,
tik-tak. I poddawać się reklamom, jakby tutaj, żeby nie być manipulowanym, bo to jest ważne.
Ile jest magnezu w magnezie, prawda?
To też jeszcze chodzi o to, żeby ta zdrowa dieta też była, żeby te witaminy jakby spożywać z owocami, z warzywami, a nie, że tak powiem, jednak w tych tabletkach to jest no jednak chemia. No.
Najlepiej konsultacja z lekarzem, żeby lekarz na przykład powiedział, jakie witaminy jaka osoba potrzebuje. Bo to też nie jest tak, że nie wiedząc, prawda, czasami możemy sobie zaszkodzić.
Gdyby to było tak dobre, to byśmy nie hodowali pomidorów, sałaty, ogórków, cebuli. No bo po co hodować, po co do ziemi wkładać, grzebać, jak wypijemy tabletkę i nam to zastąpi. Nie,
oczywiście.
To jest suplement, czyli dodatek, jak nie ma naturalnego, nie wiem, wchłaniania.
Natomiast pan podniósł bardzo ważną kwestię na początku, że owszem, wydłuża nam się przeciętne dalsze trwanie życia, ale niestety nie zawsze nam to idzie w tym w zdrowiu, że to jest to, że ktoś żyje 20 lat dłużej, to nie znaczy, że to jest 20 lat w zdrowiu. Mówimy około 8 lat w zdrowiu, a potem te 12 lat, takie są więcej proporcje, jednak towarzyszą różnego rodzaju choroby, schorzenia i wraz z wiekiem postępującym powyżej 75 roku życia rośnie ta niesamodzielność osób starszych. Dlatego to jest też ta jakość życia w zdrowiu bądź nie jest bardzo ważna w tej polityce.
No, wcześniej też nie było w ogóle, nie mówiło się o profilaktyce, jeżeli chodzi w ogóle o starość. I teraz już w zasadzie od najmłodszych lat właśnie dzieci powinny ćwiczyć. Są statystyki, że młodzież z gimnazjum ma problem, żeby wejść na czwarte piętro. No bo taki styl życia prowadzi, że jest to, wraca ze szkoły, tak, siada przed komputerem i w zasadzie no, jest szczęśliwa i żadnej aktywności. My jednak jako, proszę zobaczyć, że właśnie ci, co dzisiaj żyją, mają co niektórzy 100 lat, w jakim zdrowiu są, bo czy 50, czy 60. Większość czasu spędzali na podwórku. Dla wielu z nas no, takim relaksem po szkole było podwórko, tak? Gdzie się grało w piłkę, w dwa ognie,
w gumę
skakało. Tak? No ale właśnie był potrzebny ten ruch.
No i to, co mówimy, dostęp też do tych typu, na przykład znam jakiegoś profesora, bo on 95 lat, aktywnie jeszcze pływa, no ale ma basen dosłownie tam dwie ulice obok domu, no i może...
Ale ja muszę powiedzieć, ja byłam w miejscowości, gdzie właśnie dom dziennego pobytu był przy ośrodku sportu i rekreacji. I te osoby starsze korzystały 2 razy w tygodniu z basenu, a codziennie uprawiały Nordic Walking, obchodząc 2-3 razy duży park miejski. I panie mówiły, że jak zanim były tutaj w tym domu dziennym, to miały problem z dotarciem do mieszkania, czyli wejściem na drugie piętro, bóle kręgosłupa, różnego rodzaju schorzenia. A dzisiaj mówi, to już tego nie ma, bo w tych domach też jest fizjoterapia i terapia, tak? Czyli oprócz tego, że są różne zajęcia dotyczące aktywności ruchowej, które prowadzą profesjonaliści, to też są wspomagani w różnych rodzajach sposób.
To już zostało, tak powiem, przekroczone ten takie mity, prawda, że ktoś się wstydził z tymi kijeczkami chodzić, czy w ogóle na spacery. Niektórzy sobie specjalnie psa kupowali, żeby było z kimś wyjść, żeby nie tak, że chodzi, co nie ma czasu, nie ma co robić w domu, bo i chodzi, prawda? To za dziwak.
Ruch jest naprawdę, to zastępuje nam wiele, wiele leków.
Jest kolejny telefon, bardzo prosimy, słuchamy. Polityka senioralna, rozmawiamy o niej.
Szczęść Boże. Edward spod Warszawy.
Witamy, panie Edwardzie.
Chciałem powiedzieć taką straszną dobrą opiekę, jaką mają seniorzy. Ja jestem inwalidą od urodzenia. No mam ładne już lata swoje, ale jak się składało o piec tak zwany ekologiczny, bo miało być w ekologii, to mi powiedzieli w styczniu, że za wcześnie, a przyjdzie pan w lutym. W lutym podziękowali, że już są rozdane. Raz. I mam żonę chorą na Alzheimera i nie dość, że jestem sam inwalidą, muszę jeszcze żoną się opiekować, bo mam ją chore i muszę wszystko przy niej zrobić. I tylko taka jest opieka, że dziękuję za wszystko, że nie mam nic z tego. I więc już na żadne wybory nie chodzę. Szczęść Boże i przyjemnego dnia, wieczoru życzę.
Dziękuję, panie Edwardzie. No właśnie, tutaj chodzi o piec. Ale rzeczywiście coś obiecane było, tylko tu jest kwestia gminy.
Ale to są ludzie, tak? To są ludzie. No to...
Ja też tu ma pan żonę z Alzheimerem. Ja myślę, że tu też są środki, są usługi opiekuńcze, gminne. Także ja myślę, że gdyby pan udał się do gminnego ośrodka, czy MOPS-u, czy GOPS-u, bo to są różnie, zależy czego, od gminy, czy w mieście, na pewno uzyska jakkolwiek pomoc. I to jest, ja mogę też powiedzieć jako członek Krajowej Konsultacyjnej Rady do Spraw Niepełnosprawnych, że dzisiaj nie ma osoby, która jest pozostawiona sama sobie. Są programy, to pani minister może to podkreślić, powiedzieć, że naprawdę, a propos tego pieca, no też spotkałem się kilka razy z taką odmową, ale to jest też, mam nadzieję, do zrobienia przez też radnych miejskich, czy gminnych, czy też taka pomoc, bo po to oni są.
Ja chciałam powiedzieć, że mamy oprócz domu dziennego pobytu, czy też klubów, ośrodki wsparcia postaci środowiskowych domów samopomocy. To jest już właściwie jedyne zadanie rządowe, które realizujemy i finansujemy. I w tym tylko roku uruchomiliśmy 900 nowych miejsc w tych ośrodkach. W tamtym roku prawie 780 nowych miejsc. I między innymi osoba, która jest chora na Alzheimera, może z takiego ośrodka skorzystać. To znowu jest dom dziennego pobytu, czyli taka osoba idzie tam sobie rano, czy jest dowożona tam rano, przebywa cały dzień, ma zapewnioną opiekę, pomoc, wsparcie różnego rodzaju i potem po południu wraca do domu. I to jest takie nieodzowne wsparcie też dla opiekunów osób niepełnosprawnych, a osoby te mogą w sposób taki, bym powiedziała, dobry spędzić czas. Trzeba też skorzystać z usług opiekuńczych, czy w tym przypadku ze specjalistycznych usług opiekuńczych. Na pewno w pana gminie takiego rodzaju usługi są świadczone. Po prostu trzeba się ich domagać i wymóc na ośrodku pomocy społecznej, żeby takie usługi były świadczone i pana w tym zakresie wsparły. Bo są środki i są możliwości.
No właśnie, ale popatrzmy, jaki jest mechanizm, że jakieś tam, powiedzmy, nie wiem, czy wina gminy była zawiniona do końca, czy nie, brak środków, czy coś, ale już jest to lokalny problem, ale całkowicie pan już podziękował za wybory całemu państwu. No cały organizm państwowy został przekreślony, bo nie została załatwiona ważna, ale konkretna, osobista sprawa, więc to też jest...
No my oceniamy państwo przez nasze konkretne potrzeby, przez nasze konkretne zetknięcie się z urzędem, z daną osobą i ta osoba w tym urzędzie, jest ona odbierana, bo jest funkcjonariuszem publicznym.
Sejmu obiecywał, nie? Tak. Jak marszałek Sejmu obiecuje, że każdy dostanie piec i tak. I on tego nie spełni, to rozumiem. Mogę na marszałka teraz cały Sejm traktuje jako... A tutaj no, jednak był może nieporadny wójt.
Bądź pracownik nawet gdzieś.
Podejrzewam, że pracownik, tak? Jakoś mało przychylny. I
tak to wygląda. Wtedy mamy na całość kreskę
i od
kładziemy.
Razu, tak. Niestety uogólniamy na wszystkich. Przynosimy te nasze doświadczenia.
No mi się wydaje, żeby pan Edward, jeżeli nie znajdzie no, takiej bezpośredniej pomocy u siebie, to byśmy prosili, żeby kontakt jakoś może państwo będą mieli, to na pewno tutaj pana Edwarda
pomożemy.
Za słowo łapiemy.
Oczywiście, śmiało.
Panie Edwardzie, niech pan pisze tak. Adres, poseł na Sejm.
Tak, poseł na Sejm, Małgorzata Zwiercan.
Małgorzata Zwiercan, ulica Wiejska.
Wiejska, tak. Dwa na, chyba na cztery, na sześć. To jest tak.
Sejm.
Tak, Sejm.
Tak.
Sejm.
I niech pan opisze w skrócie i zaznaczy, że był pan w telewizji Trwam na audycji. I pani poseł coś
ale
będzie...
Ale zaznaczę, która to była gmina, bo to jest bardzo
jaka
ważne.
Gmina,
tak, tak. I proszę kontakt do siebie. No, myślę, że pan wszystko opisze.
Pan opisze sytuację. No,
oczywiście, wtedy, że tak, na pewno.
Żeby pan się na Polskę nie obraził całą, tylko
konkretnie. A na pewno pomożemy. Mhm.
Bardzo dobrze. Mamy telefon, bardzo prosimy. Kto z nami jest?
Halo?
Tak, proszę bardzo, słuchamy pana.
Witam państwa bardzo serdecznie w studio i przed telewizorami. Bardzo pięknie to wszystko wygląda, jak państwo mówicie. Wspieracie się rozmową między sobą, ale nic nie ma mowy o tych, którymi naprawdę nikt się nie chce interesować. Jestem seniorem i co z tego? Jestem inwalidą pierwszej grupy z opiekunem i niestety nie stać mnie na opiekuna, bo mam tylko 709 zł i 59 groszy świadczenia ZUS-owskiego. Nie mogę się przebić nigdzie, aby zmienić ustawy do kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej. Nikt nie chce przyjść sprawdzić mojej sytuacji, nikt nie chce przyjść zapytać o nic, absolutnie. Zasiłek żaden mi się nie należy, żadnej rehabilitacji. Ktoś, kto miał żylaki na mózgu, zabrał dofinansowanie do pojazdów, który ja mam pojazd, dostałem z PFRON-u 10 roków wstecz, ale niestety no rozpada się. I nikt nie chce dofinansować. Nie będę już mówił, gdzie się zwracałem, bo to by było troszeczkę poniżające. Ja wrócę może do tej pani jeszcze, która mówiła na wstępie, że jeździ po małych miejscowościach. Bardzo bym prosił, żeby pani zechciała albo kogoś wysłała do mnie właśnie, żeby obejrzeć, sprawdzić moją sytuację. I co jeszcze więcej? No w tej chwili to by było to wszystko. Najgorsza to jest ta ustawa, że nie ma specjalnej ustawy dla nas. Jesteśmy wrzuceni do jednego wora z tymi też może samotnie gospodarującymi, ale zdrowymi. A ja nie dorobię grosza, dlatego że ja jestem na wózku i wprost jestem całkowicie niechodzący. To ja mam tyle, bardzo dziękuję. Jeżeli może
Pan może zostawić telefon tam poza anteną, dobrze? Swój do siebie, jeszcze imię, nazwisko, telefon i tutaj ktoś się odezwie. Jakoś od pani podsekretarz.
Bardzo proszę, dobrze?
Właśnie chciałam prosić, żeby zostawić swoje dane i my się odezwiemy do pana.
Dobrze, dane są już zapisane.
Nie wyłączam, tylko się tam z kimś połączę. Dziękuję.
Tak,
dziękujemy, pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo.
Jeżeli jest kolejny telefon, to prosimy, no bo pan nam wytłumaczył sytuację. No, są takie przypadki rzeczywiście, nie mówimy, że ich nie ma.
My też mamy takie, ministrowie w naszym resorcie mają takie dyżury obywatelskie i przychodzą osoby, które właśnie takie indywidualne swoje sprawy przedstawiają. Czasami też się o taki mur urzędniczy gdzieś w samorządach spotykają i wtedy staramy się podejmować i podejmujemy te interwencje, żeby pomóc tym konkretnym osobom. Dlatego też bardzo proszę o zostawienie swoich danych kontaktowych, daną gminę i będziemy w tej sprawie działać.
To gdzieś w samorządach, po prostu tam zaczyna to szwankować, na tym właśnie poziomie samorządowym.
A tutaj do pana jeszcze, Kordiana, przychodzący starsi ludzie, seniorzy, jacy oni są? Czy oni wykazują zadowolenie z tego, z tej świetlicy, czy może takie pytanie, wiadomo, retoryczne, ale czy na przykład no mówią, że mogą być więcej, lepiej?
Znaczy, powiem tak, na dzień dzisiejszy zawsze jest aktywności, mogło być więcej, tylko że ja nie wiem, czy my zawsze pytamy, co chcą robić. Oni mają podzielony ten czas swój od rana do późnego popołudnia. I ja nie chciałbym tych seniorów też zamęczać, czy gimnastyką, czy aktywnością, jakąś warsztatami pamięciowymi, bo oni też są...
To jest tak, obóz dzienny, prawda?
Nie. To jest tak, że bardzo, bardzo chętnie przychodzą. Oni przychodzą też z własnego dialogu pomiędzy sobą. Oni chcą ze sobą też porozmawiać, oni chcą porozmawiać ze sobą.
Czyli taki czas własny dużo,
tak? Tak, spotkanie
tak zwane przy kawę.
Ale dokładnie. Jak ja rozmawiam właśnie z osobami starszymi w domach dziennego pobytu, dlaczego to jest dla nich tak ważne? Bo co im szczególnie doskwiera? Problemem jest samotność. Tak. Samotność jest głównym, mówią szczególnie panie, bo to ta starość to taka jest, będzie twarz trochę kobiety ma w tym wszystkim.
Być wysłuchanym.
A tu spotkam drugą osobę, z którą porozmawiam, dowiem się, co się dzieje w mieście, w gminie, co się dzieje u sąsiadów, a nie codziennie jestem sama, często w jakimś domu oddalonym od centrum nawet wsi. To jest to spotkanie z drugim człowiekiem z czymś bardzo cennym.
Coś ciekawe na balu seniorów, który organizuję, to 95% przychodzą kobiety, a tylko 5% mężczyźni. I też chcę zachęcić, żeby do klubu seniora, na bal seniora też przychodzi mężczyźni.
Panowie są nieufni.
Nie, więcej jest też pań, ponieważ to już jest demografia, tak? Tak, mężczyźni no jest, szybciej umierają.
Więcej wdów.
Więcej jest wdów, tak.
Więcej panów też zauważyłam, że woli siedzieć jednak w domach i tylko w fotelu wygodnie.
Konkretnie o pracę.
Nie.
To ja akurat tu będę bronił, Małgosiu. W sensie taki, że gdybym mi kazał, nie wiem, coś wymalować, bo przychodzą też panowie, z czego się bardzo cieszę, którzy są emeryturze i mówią, jak mi dasz, nie posprzątać na przykład tam przed fundacją, albo wymalować drzwi, cokolwiek, to tak, chętnie. On mówi, ale tak siedzieć po babsku, to my nie chcemy.
No to trzeba właśnie taką pracę.
Ale na fizjoterapię nie przychodzą.
Na gimnastykę. Jest bardzo dużo osób chętnych na gimnastykę, którą prowadzę. Cztery grupy, teraz piątą tworzę. Bardzo dużo, 15 osób w grupie jest. Także i tam akurat jest tak, 60% jest kobiet, 40% mężczyzn. Oni chcą być aktywni, chcą też, nawet teraz jest taki pomysł, że właśnie się skrzykujemy wszystkich seniorów i chcą nawet lekko w piłkę raz na sali pograć, także też mnie to cieszy. Ale to są tacy aktywni bardziej seniorzy, także ciekawe mają pomysły naprawdę, że tylko mieć, że tak powiem, fundusze tu na te wszystkie działania i iść do tego.
Ktoś czeka, mamy telefon, bardzo prosimy. Polityka senioralna w Polsce. Proszę bardzo.
Szczęść Boże, Henryk z Mazowieckiego.
Szczęść Boże. Panie Henryku, słuchamy.
Ja tak na wstępie, a później dłużej. Chciałem nawiązać do jednej z pań, która mówiła na temat leków i ruchu. Nie wiem, czy znane jest państwu słynne dowodzenie z też słynnego profesora Degi, że ruch zastąpi każdy lek, a żaden lek nie zastąpi ruchu.
Tak,
to jest.
Medycyny. A ja to znam dlatego, że ja żyję tylko dzięki cudowi boskiemu, bo ja jeszcze nie jestem dość leciwym seniorem. Mam 63 lata, ale jestem tym szczęśliwcem, gdzie praktycznie, jak powiedzieli mnie w szpitalu na ulicy Wołoskiej, nikt tego nie przeżywa, mnie pękł tętniak w głowie, w mózgu. Ja miałem wylew śródmózgowy pod pańczynówkowy i jeżdżę na okrągło cały rok po rehabilitacjach. Jakoś mi pan Bóg dopomaga po różnych szpitalach, po zakładach, bo żebym się nie rehabilitował, to albo bym siedział na wózku, albo już nie żył. Po prostu poświęciłem się tym. Wiem właśnie o tym ruchu, co to jest ruch. Także każdemu polecam. Jeszcze raz mówię, że ruch zastąpi każdy lek, a żaden lek nie zastąpi ruchu.
Bardzo dobre powiedzenie.
Dziękujemy.
Pana Józefie, oczywiście. No, także, panie Henryku, przepraszam, tak jak w zdrowym ciele, prawda, zdrowy duch i tak dalej, to są te dwa
połączenia. Oczywiście pana profesora znam jako twórcę Polskiej Szkoły Rehabilitacji i bym powiedziała, i bardzo szanujemy to, co mówił, to właściwie do dzisiaj w tej rehabilitacji są podstawy naszej polskiej szkoły.
Ja niedawno spotkałam się z seniorem, który trafił do lekarza i lekarz do niego mówi, słuchaj, musisz biegać. A on mówi, ale ja nie mogę. No to musisz chodzić. A on mówi, ale to też nie za bardzo. No to czołgaj się. Także ten ruch naprawdę jest lekarstwem.
No ale jednak rozpiętość chorób jest też przeogromna, prawda? Bo mamy te takie, powiedzmy, przez pracę wykonywaną na przykład, prawda? Kłopoty z ruchem, ale są też i te niezawinione, onkologiczne, które przychodzą czasem. Nie wiadomo skąd, bo ktoś wydaje się, że całe życie oszczędzał się, dbał o zdrowie.
Tak, i był ruch, zdrowo
się odżywiał.
To są też przypadki takie, które też trzeba brać pod uwagę i myślę też, no jednak, co bądź, no środowiska nikt nie zastąpi, jednak tych najbliższych, prawda? Więc rodziny, dzieci, wnuków, więc także dbanie o to, żeby ten człowiek, ten senior jednak jak najbardziej był no, połączone z tymi to jest naturalne, tak. Nie?
Bo jak mówię, możemy ich siedział przy jednym stole.
Na najpiękniejszą stole, wyspę wysłać. Na przykład Polska podpisała, nie wiem, co, umowę niemskim.
Polska jest najpiękniejsza.
Tak. Ja bym powiedziała inaczej, więzi nic nie zastąpi. Tak? Silnych więzi
nic nie zastąpi. Naszych seniorów nie będą wszyscy szczęśliwi, bo powiedzą, nie zastąpić właśnie tego.
Myślę,
tego
że będą szczęśliwi, jak będą mogli razem ze swoimi dziećmi, z wnukami, z prawnukami usiąść przy jednym stole. To chyba jest...
Ale to jest to
też... Państwo pamiętają, taką chyba reklama była Offer, nie? To było straszne dawno.
Pamiętamy
dawno,
te palmy.
Ci dziadkowi na tych palmach i te wiatry tak. I tak dalej.
I te wielbłądy.
Zakpiono.
Zakpiono. To okłamano po prostu Polaków, tak? Wtedy.
I teraz...
Wprowadzając tą reformę.
Tylko, nie tylko jeżeli chodzi o Offer. Cały czas w zasadzie nas okłamywano.
Ale trzeba pamiętać, że i to też podkreślać, że osoby starsze kształtują naszą tożsamość. To, jacy my jesteśmy, jacy będziemy, młodsze pokolenia, w dużej mierze zależy też od osób starszych. Musimy całymi garściami czerpać z ich doświadczeń.
Teraz takie mamy podsumowanie części telewizyjnej. Dobrze, teraz każdy z naszych gości, od pani poseł do pani minister, przez tutaj pana Kordiana, powie tak. Najważniejsza rzecz, którą gdyby mógł, chciałby po prostu położyć na tej wadze polityki senioralnej. Taką, który zakres?
Co trzeba zrobić, tak?
Ale pierwsze, tak dla pani jeszcze.
Co trzeba zrobić?
Bardzo trudne pytanie, ale...
Bardzo trudne pytanie, ale ja przede wszystkim chciałabym seniorom życzyć dużo zdrowia i pogody ducha. To, żeby mogli właśnie być razem, to co powiedziałam.
Ma pani zaczerwany długopis i podpisuje coś, co wchodzi w życie... Jako rozwiązanie. Do zdrowia i że to długopisem się nie podpisze, prawda? Jakąś ustawą.
No to w zasadzie to, czego ten senior by oczekiwał, bo po prostu wysłuchanie jego...
Taka forma przekazu jego problemów, jego...
Jego problemów, tak. Jego wysłuchania, tego co on mówi.
Co mu brakuje? Jak to trafić, żeby to centralnie zebrać? Te różne braki.
To
prawda?
Jest bardzo trudne z tego względu, że tak jak już mówiliśmy na samym początku, mamy naprawdę różnorodność seniorów i nie wystarczy zaopiekować się tylko jedną grupą, tylko po prostu musimy ogarnąć wszystkich. Tak, i tych, którzy są aktywni, tych, którzy są mniej aktywni. I ja bym do tych najuboższych, żeby oni mogli godnie już żyć i żyć w zdrowiu. I do tych, którzy już są teraz niesamodzielni, żeby faktycznie można było zaopiekować tak się nimi, taką, żeby dostali taką opiekę, jaką my byśmy sobie życzyli, jeżeli by nas spotkało.
Znaleźć takie ucho, które wysłuchałoby wszystkich głosów potrzebujących i je zapamiętało i no i potem dalej rozwiązania. Pani minister, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny.
To ja powiem tak, że myślę, że musimy iść, idziemy i będziemy jeszcze bardziej szli szeroko w rozwój usług środowiskowych. Ale teraz tak myślę szeroko usług środowiskowych. Usługi te aktywne dla aktywnych, a dla tych, co nie mogą, co nie są aktywni, czyli usług wspierających, opiekuńczych usług. Tak, żeby osoba starsza jak najdłużej pozostała w swoim rodzinnym miejscu zamieszkania.
I pan Kordian, wiadomo co, pieniądze.
No pieniądze i też oczywiście te świetlice opiekuńcze, które, że tak powiem, reprezentuję, żeby było ich coraz więcej, żeby ci ludzie, którzy pracują, mogli tych seniorów pozostawić w tych świetlicach, żeby mogli pracować aktywnie, zawodowo się rozwijać, a ci seniorzy byli zaopiekowani. I to jest najważniejsze i też, żeby były takie osoby, które słuchają tych seniorów i były też im przychylne i też, żeby było więcej wolontariuszy, którzy, że tak powiem, przychodzą i też pomagają.
Pieniądze tak z uśmiechem, bo mogą być pieniądze, prawda? Tyle ich będzie, jak nie będzie pomysłu, nie będzie serca, wykonania, wprowadzenia.
To będą... Żeby to właściwie były wydatkowane, bo...
To co rozdajemy tym ludziom, no i
oczywiście,
dobrze.
W niejednym obszarze mamy środki, które są wydatkowane właściwie w 40%. Także, no...
Tak to jest. Kończymy tym akcentem. Zapraszamy o 21:30. Będzie więcej czasu w Radiu Maryja. Przypomnę, rozmawiamy dzisiaj o polityce senioralnej naszego rządu, naszego państwa, w ogóle Polski. Gośćmi naszymi byli pani Elżbieta Bojanowska, podsekretarz stanu Ministerstwie Rodziny, Pracy i Praw Socjalnych.
Nie, polityki Społecznej.
I pani Małgorzata Zwiercan, poseł na Sejm, przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej. Pan Kordian Kulaszewicz, tak, prezes Fundacji Adaptacja, prowadzący Świetlicę dla Seniorów. Dziękujemy państwu.
Dziękujemy. Do usłyszenia.
I zapraszamy naszych słuchaczy już na 21.30.